Gość Radia Ortodoksja.
Gościem w studiu Radio Ortodoksja jest dziś ojciec Dawid Bartoszuk, wikariusz parafii Wszystkich Świętych na Wygodzie w Białymstoku. Sławę Jezusu Chrystu, ojcze.
Sławę o wieki.
Wielki post w cerkwi nie zaczyna się nagle ani przypadkowo. Poprzedza go czas przygotowania, który pomaga wiernym zatrzymać się, zajrzeć w głąb siebie i powoli wejść w okres 40-dniowego postu. Czym są niedziele przygotowawcze do Wielkiego Postu i dlaczego Cerkiew wprowadza wiernych w post stopniowo, a nie z dnia na dzień?
Na samym początku pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie do udziału w audycji. Jest to dla mnie zawsze prawdziwy zaszczyt móc zabrać głos na antenie radia, które od lat odgrywa tak istotną rolę w przybliżaniu słuchaczom bogactwa nauki, duchowości i tradycji Cerkwi Prawosławnej. Jako redakcja Radia Ortodoksja wykonujecie ogromną i niezwykle cenną pracę, łącząc wierność tradycji z odpowiedzialnym i przystępnym przekazem, dzięki czemu prawosławie staje się bliższe, bardziej zrozumiałe i żywe dla współczesnego człowieka. Tego rodzaju działalność medialna jest dziś nieocenionym wsparciem dla misji cerkwi i jej duszpasterskiej troski o wiernych. Przechodząc jednak do odpowiedzi na pytanie, to niedziele przygotowawcze do Wielkiego Postu w Cerkwi Prawosławnej stanowią szczególny okres w roku liturgicznym, którego celem jest stopniowe i pogłębione wprowadzanie wiernych w duchową rzeczywistość postu. Cerkiew, jako doświadczona matka i nauczycielka życia duchowego, doskonale zna naturę człowieka i jego wewnętrzne zmagania. Dlatego nie wzywa wiernych do natychmiastowego, gwałtownego wejścia w ascetyczny trud, lecz prowadzi ich drogą stopniowego przygotowania serca, umysłu i woli. Każda z niedziel przygotowawczych niesie ze sobą określone przesłanie duchowe, ukazując fundamentalne podstawy, bez których post staje się jedynie zewnętrzną praktyką pozbawioną głębszego sensu. Stopniowo zmienia się także charakter nabożeństw, między innymi hymnografii, co pozwala wiernym wewnętrznie dostroić się do nadchodzącego czasu intensywnej modlitwy, pokajania i walki duchowej z grzechem. Cerkiew w ten sposób uczy, że Wielki Post nie jest celem samym w sobie, lecz drogą prowadzącą do święta zmartwychwstania, Paschy Chrystusowej, do spotkania ze zmartwychwstałym Panem. A droga ta wymaga przygotowania, rozeznania i świadomego zaangażowania całego człowieka. Stopniowość tego procesu jest wyrazem głębokiej mądrości duchowej, tradycji prawosławnej, która nie narzuca ciężarów ponad miarę, lecz cierpliwie i z miłością prowadzi wiernych ku przemianie serca i prawdziwemu nawróceniu. Święty Jan Chryzostom mówi jasno: nie pytam, czy pościsz, ale czy stałeś się lepszy. Post bowiem jest lekarstwem, a lekarstwo nie przynosi pożytku, jeśli jest źle stosowane. Niedziele te uczą więc właściwego stosowania postu, nie jako celu samego w sobie, lecz tak jak już wspomniałem, drogi ku uzdrowieniu duszy. Stopniowe wprowadzanie w post ma także głęboki sens ascetyczny. Człowiek, który nagle podejmuje ciężar, do którego nie jest przygotowany, łatwo ulega zniechęceniu, rozczarowaniu albo nawet rozpaczy. Z kolei święty Bazylii Wielki porównuje post do ćwiczenia duchowego i mówi: tak jak nie można od razu wejść na szczyt góry, tak i do cnoty dochodzi się przez wytrwałość i umiar. Wreszcie niedziele przygotowawcze przypominają, że prawdziwy post zaczyna się w sercu. Święty Efrem Syryjczyk naucza: jeśli pościsz od chleba, a nie pościsz od gniewu i próżnych słów, twój post jest daremny. Dlatego cerkiew daje czas, aby człowiek nauczył się w ciszy modlitwy, przebaczenia i tęsknoty za Bogiem. Wprowadzając wiernych w post stopniowo, cerkiew nie obniża jego wymagań, lecz czyni je osiągalnymi i zbawiennymi. Prowadzi nas jak dobry lekarz i doświadczony ojciec duchowy, abyśmy weszli w Wielki Post nie z lękiem ani formalizmem, ale z nadzieją, skruchą i radością, drogą ku zmartwychwstaniu. Niedziele przygotowawcze do Wielkiego Postu są więc pedagogiczną i duchową drogą, którą cerkiew prowadzi wiernych ku głębokiemu, świadomemu przeżyciu postu i święta Paschy. Nie są one jedynie zapowiedzią zmiany diety czy porządku nabożeństw, ale przede wszystkim czasem stopniowego budzenia serca, sumienia i pragnienia nawrócenia. Każda z niedziel przygotowawczych ukazuje istotny wymiar życia duchowego. W ten sposób wierny uczy się, że post bez pokory, miłości i miłosierdzia jest pusty i bezsensowny. W ten sposób niedziele przygotowawcze nie są dodatkiem do Wielkiego Postu, lecz jego organiczną częścią. Uczą, że droga do Paschy zaczyna się wcześniej niż pierwsze dni postne i że prawdziwa asceza rodzi się z serca, które zostało wcześniej pobudzone, pouczone i umocnione przez mądrą, stopniową i pedagogiczną naukę cerkwi.
Niedziela o Zacheuszu rozpoczyna okres przygotowawczy do Wielkiego Postu. Dlaczego właśnie ta ewangeliczna postać otwiera tę duchową drogę i czego uczy nas historia Zacheusza?
Niedziela o Zacheuszu zajmuje bardzo ważne i głęboko przemyślane miejsce. To nie jest jedynie wstęp chronologiczny do okresu trodionu postnego, lecz duchowy próg, na którym cerkiew ukazuje najpierw sens całej drogi Wielkiego Postu. Ewangeliczny Zacheusz zostaje postawiony przed nami jako pierwszy, ponieważ w jego osobie objawia się sam fundament nawrócenia, poruszenie serca i pragnienie spotkania z Chrystusem, jeszcze zanim pojawia się jakikolwiek ascetyczny wysiłek. Zacheusz jest człowiekiem uwikłanym w grzech, a zarazem kimś, kto nosi w sobie głód Boga. Jako przełożony celników jest symbolem niesprawiedliwości, chciwości i życia na marginesie wspólnoty religijnej Izraela. Ewangelista nie ukrywa jego moralnego upadku, ale również jasno pokazuje, że to właśnie on szukał, by zobaczyć Jezusa. W teologii prawosławnej to szukanie ma kluczowe znaczenie. Nawrócenie nie zaczyna się od poprawy zachowania, lecz od poruszenia woli, od decyzji, by wyjść poza własne przyzwyczajenia i ograniczenia. Zacheusz niski wzrokiem wspina się na drzewo, sykomorę, co ojcowie cerkwi odczytują jako obraz pokory i wysiłku duchowego. Pierwszego, jeszcze nieuświadomionego, kroku ku przemianie. Równocześnie ta perykopa ewangeliczna objawia inicjatywę samego Boga. Chrystus nie tylko dostrzega Zacheusza, lecz zwraca się do niego po imieniu i sam wchodzi do jego domu. W naszej prawosławnej perspektywie jest to przypomnienie, że każdy autentyczny proces pokajania jest zawsze współdziałaniem łaski Bożej i ludzkiej wolności. Wielki Post nie jest drogą samodoskonalenia ani moralnej autoanalizy, ale odpowiedzią na wezwanie Chrystusa, który przyszedł szukać i zbawić to, co zaginęło. Cerkiew, stawiając tę Ewangelię na początku naszych przygotowań do Wielkiego Postu, uczy, że post bez doświadczenia Bożego miłosierdzia łatwo staje się ciężkim albo nawet źródłem duchowej pychy. Historia Zacheusza odsłania także prawdziwy owoc spotkania z Chrystusem. Jego deklaracja oddania połowy majątku ubogim i zadośćuczynienia skrzywdzonym nie jest warunkiem zbawienia, lecz jego naturalnym następstwem. Pokuta w rozumieniu prawosławnym nie polega jedynie na żalu za grzechy, ale na realnej przemianie sposobu istnienia i myślenia, na przywróceniu zerwanej relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Dlatego właśnie ta Ewangelia otwiera drogę do Wielkiego Postu, pokazuje cel, ku któremu prowadzi modlitwa, post i czuwanie, ku odnowieniu całego człowieka. Zacheusz uczy nas także, że nie ma takiego stanu upadku, który wykluczałby człowieka z drogi zbawienia. Jego postać stoi w opozycji do rozpaczy i duchowego zniechęcenia, które często towarzyszą myśleniu o poście. Cerkiew przypomina na samym początku, że Wielki Post jest czasem dla tych, którzy odważą się przyznać do swoich słabości i choć nieporadnie wspiąć się na własne drzewo, na własną sykomorę, by zobaczyć Chrystusa. W tym sensie Niedziela o Zacheuszu jest zaproszeniem do drogi, która poczyna się od pragnienia i nadziei, a którą kończy radość święta zmartwychwstania.
Druga z niedziel Triodionu, Niedziela o celniku i faryzeuszu, zwraca uwagę na modlitwę i pokorę. Jakie przesłanie niesie ona dla współczesnego człowieka?
Niedziela o celniku i faryzeuszu zajmuje zasadnicze miejsce wśród wszystkich niedziel przygotowawczych do Wielkiego Postu. Dotyka ona samego serca życia duchowego, którym jest modlitwa i właściwa postawa człowieka wobec Boga. Cerkiew prawosławna stawia tę przypowieść na początku drogi przygotowawczej do postu, aby od razu ukazać, że nie zewnętrzne praktyki ascetyczne, lecz stan serca decyduje o tym, czy człowiek zbliża się do Boga, czy oddala się od Niego. W kontekście współczesnego świata nacechowanego kultem osiągnięć, porównań i samousprawiedliwienia, przesłanie tej niedzieli staje się szczególnie aktualne. Faryzeusz jest obrazem religijności opartej na samym sobie. Jego modlitwa jest dialogiem, nie jest dialogiem z Bogiem, lecz wewnętrznym monologiem, w którym wylicza własne zasługi i porównuje się do innych. W teologii taki stan określany jest mianem duchowej pychy, która bywa o wiele groźniejsza niż jawny grzech, ponieważ zamyka człowieka na działanie łaski Bożej. Święty Jan Chryzostom wyraża to bardzo jasno, mówiąc: faryzeusz pościł, lecz zniszczył post pychą. Celnik nie miał dobrych uczynków, lecz zdobył wszystko dzięki pokorze. Przypowieść nie potępia postu ani praktyk religijnych, lecz ukazuje, że bez pokory staje się ono duchowo jałowe. Postawa celnika odsłania natomiast istotę modlitwy pokajannej. Jego krótkie wołanie: Boże, miej litość dla mnie grzesznego, stanowi wzorzec modlitwy, który w naszej tradycji stanie się później sercem modlitwy Jezusowej. Celnik nie usprawiedliwia się, nie analizuje swoich upadków, lecz staje w prawdzie przed Bogiem. Święty Izaak Syryjczyk naucza: pokora jest szatą Bożej chwały. Kto ją przywdziewa, ten zostaje objęty miłosierdziem. To właśnie ta pokorna prawda o sobie otwiera człowieka na usprawiedliwienie, które jest darem, a nie zapłatą. Dla współczesnego człowieka Niedziela o celniku i faryzeuszu niesie wezwanie do rewizji własnego rozumienia religijności. W świecie, który mierzy wartość człowieka skutecznością, moralną poprawnością lub publicznym wizerunkiem, przypowieść ta przypomina, że przed Bogiem liczy się serce skruszone i otwarte. Święty Teofan Zatwornik niezwykle trafnie zauważa i podsumowuje: gdzie nie ma poczucia własnej grzeszności, tam modlitwa staje się pusta, choćby była długa i poprawna. Cerkiew ukazuje tę ewangeliczną przypowieść na początku przygotowań do Wielkiego Postu. Uczy, że prawdziwa asceza zaczyna się od porzucenia osądzenia innych i od przyjęcia postawy celnika wobec Boga. Jest to zaproszenie do modlitwy prostej, szczerej i pełnej ufności, w której człowiek nie staje przed Bogiem jako sędzia samego z siebie, lecz ten, który oczekuje miłosierdzia. W ten sposób Niedziela o celniku i faryzeuszu staje się nie tylko pouczeniem moralnym, lecz także duchowym kluczem do całkiem nowej drogi postnej.
Kolejna niedziela o synu marnotrawnym mówi o upadku, ale i o powrocie. Jak możemy odczytać jej sens w naszym codziennym życiu duchowym?
Niedziela o synu marnotrawnym w tradycji Cerkwi Prawosławnej ukazuje nie tylko dramat upadku człowieka, lecz przede wszystkim dynamikę relacji między Bogiem a człowiekiem. zakorzenioną w wolności, miłości i nieustannym wezwaniu do nawrócenia. Przypowieść ta odsłania prawdę antropologiczną, potwierdzaną zarówno przez teologię, jak i doświadczenie duchowe. Mianowicie człowiek obdarzony wolną wolą może oddalić się od Boga, myśląc pozornie, że posiada autonomię z prawdziwą wolnością, co prowadzi do wewnętrznego subożenia, rozpadu jedności osoby i utraty sensu istnienia. Upadek nie jest tu jednorazowym aktem, lecz procesem stopniowego oddalania się od źródła życia, który w codziennym życiu duchowym przejawia się w zobojętnieniu, na przykład na modlitwę, w egoizmie, w podporządkowaniu pragnień jedynie sferze materialnej, fizycznej lub psychicznej. Jednocześnie niedziela ta ukazuje, że moment powrotu, o którym mówi Ewangelia, jest początkiem uzdrowienia. W ujęciu prawosławnym nawrócenie z greckiego metanoia nie oznacza jedynie moralnej poprawy, lecz głęboką przemianę umysłu i serca, ponowne zwrócenie całej swojej egzystencji ku Bogu. Codzienne życie duchowe staje się przestrzenią tej metanoi, przemiany, wtedy gdy człowiek uczy się rozpoznawać własną duchową biedę i z pokorą przyznaje, że sam nie jest w stanie przywrócić utraconej pełni. Ojciec przypowieści, który wybiega naprzeciw syna, stanowi ikonę samego Boga, którego miłość wyprzedza ludzką skruchę i nie jest uzależniona od stopnia doskonałości człowieka. Z perspektywy teologii jest to wyraz synergii, współdziałania. Bóg zawsze pierwszy wychodzi z łaską, ale oczekuje wolnej odpowiedzi od człowieka. W codziennym życiu duchowym sens tej niedzieli objawia się w doświadczeniu, że żadna droga oddalenia się nie przekreśla możliwości powrotu, a żaden grzech nie jest silniejszy od miłosierdzia Bożego. Radość z Ojca z powrotu Syna ukazuje, że celem ascezy, postu i modlitwy nie jest lęk przed karą, lecz obudzenie synowskiej relacji z Bogiem i odbudowanie jej. Jednocześnie postawa starszego syna z przypowieści przypomina, że zagrożeniem duchowym może być także formalna poprawność i poczucie własnej sprawiedliwości, które zamyka serce na miłosierdzie. Niedziela o synu marnotrawnym wzywa więc do czujności wobec własnego serca, do pokory i do nieustannego powrotu ku Ojcu, do Boga, który pozostaje wierny nawet gdy człowiek błądzi. W ten sposób staje się ona żywą lekcją duchowej drogi, w której upadek nie jest końcem, lecz może stać się początkiem głębszego zjednoczenia z Bogiem.
Niedziela o sądzie ostatecznym często budzi mieszane uczucia i wzywa do głębszego spojrzenia na swoje postępowanie. Czy jej przesłanie ma bardziej charakter ostrzeżenia czy nadziei?
Niedziela o sądzie ostatecznym ma charakter jednocześnie poważny i głęboko pocieszający, ponieważ jej przesłanie wyrasta nie ze strachu, lecz z objawionej prawdy o miłości i sprawiedliwości Boga. Sąd nie jest tu rozumiany przede wszystkim jako akt potępienia, ale jako ostateczne objawienie prawdy o człowieku w świetle Bożej miłości. Teologia prawosławna podkreśla, że kryterium sądu, ukazane w Ewangelii według świętego Mateusza, nie dotyka absurdalnych win, lecz konkretnej miłości okazywanej drugiemu człowiekowi, co święty Jan Chryzostom wyraża jasno mówiąc: nie pytam, czy pościłeś, lecz czy nakarmiłeś głodnego. Wskazując, że sąd opiera się na relacji miłości, a nie jedynie formalnej pobożności. Jednocześnie ojcowie cerkwi nie negują wymiaru ostrzeżenia, gdyż sąd przypomina o odpowiedzialności za wolność daną człowiekowi. Jednak ostrzeżenie to ma charakter terapeutyczny, prowadzi do nawrócenia, a nie do rozpaczy, jak między innymi naucza święty Izaak Syryjczyk. Bóg nie każe zemsty, lecz leczy, pragnąc uzdrowienia stworzenia. W tym sensie niedziela o sądzie ostatecznym jest przede wszystkim wezwaniem do nadziei zakorzenionej w prawdzie o Bogu, który nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył. a sąd staje się objawieniem tego, czy człowiek przyjął lub odrzucił miłość Boga. Dlatego w duchowości prawosławnej akcent przesuwa się z lęku przed karą na odpowiedzialną nadzieję, o której święty Bazylii Wielki pisał: pamięć o sądzie uczy bojaźni, lecz poznanie Boga rodzi miłość. Co z kolei prowadzi do wniosku, że przesłanie tej niedzieli jest przede wszystkim przesłaniem nadziei, ale nadziei wymagającej przemiany życia, czynnej miłości i świadomego wyboru bliskości z Bogiem. Należy podkreślić, że w doświadczeniu liturgicznym cerkwi niedziela o sądzie ostatecznym nie jest odizolowanym tematem eschatologicznym, lecz organiczną częścią drogi duchowej prowadzącej ku Wielkiemu Postowi i Świętu Zmartwychwstania, a więc ku zwycięstwu życia nad śmiercią. Sąd ostatecznie nie jawi się tu jako wydarzenie czysto przyszłe, lecz jako rzeczywistość, która już teraz objawia się w sposób, w jaki człowiek odpowiada na obecność Chrystusa w drugim człowieku. Święty Maksym Wyznawca naucza, że miłość jest znakiem prawdziwego poznania Boga, co oznacza, że sąd będzie wewnętrznym aktem narzuconym człowiekowi, lecz konsekwencją tego, czy jego życie zostało ukształtowane przez miłość, czy może przez zamknięcie się w sobie i egoizm. W tym świetle ostrzeżenie zawarte w tej niedzieli nie ma charakteru groźby, lecz prawdy, odsłaniającej sens ludzkich czynów, ponieważ wszystko, co nie zostało przeniknięte miłością, okaże się puste i nietrwałe. Jednocześnie cerkiew nieustannie przypomina, że miłosierdzie Boże przekracza ludzkie wyobrażenia o sprawiedliwości, a święty Izaak Syryjczyk posuwa się aż do stwierdzenia: miłość Boga jest morzem bez brzegów, a sąd jest objawieniem tej miłości, wskazując nam, że to samo światło Boże, które zbawia jednych, dla innych staje się oskarżeniem. Nie dlatego, że Bóg się zmienia, lecz dlatego, że serce człowieka nie jest zdolne tego światła przyjąć. Dlatego przesłanie niedzieli o sądzie ostatecznym należy rozumieć jako głębokie wezwanie do nadziei odpowiedzialnej, nadziei zakorzenionej w miłości czynnej i konkretnej, która już teraz staje się przedsmakiem Królestwa Bożego. Jest to nadzieja, która nie znosi powagi sądu, lecz nadaje mu sens zbawczy, ukazując, że ostatecznym celem nie jest potępienie, ale przemiana wspólna człowieka z Bogiem, aby Bóg był wszystkim i we wszystkich. Niedziela ta jest również nazywana niedzielą mięsopustną. Cały poprzedzający ją tydzień jest tak zwaną spłoszczną siedmicą. W tym tygodniu nie obowiązuje post w środę ani w piątek. Stanowi to nieliczny wyjątek od zasady postu w te dni w przeciągu całego roku. Ma to za zadanie podkreślić przejściowy charakter tego wyjątkowego okresu i przygotować wiernych do stopniowego wejścia w surową dyscyplinę Wielkiego Postu. Niedziela ta uczy i przygotowuje do ważnych zmian krok po kroku, a nie nagle. Rezygnacja już na tym etapie ze spożywania potraw mięsnych pomaga oswoić się również z elementem postu cielesnego. Dzięki temu wierni uczą się lepszego panowania nad samym sobą i świadomego wyboru, a nie jedynie ślepego przestrzegania zakazów i nakazów.
Ostatnia z niedziel przygotowawczych, czyli niedziela przebaczenia win, uczy nas pojednania. Dlaczego przebaczenie jest tak ważnym warunkiem wejścia w Wielki Post?
Niedziela przebaczenia win zamyka cykl niedziel przygotowawczych do Wielkiego Postu. Zajmuje w tradycji Cerkwi Prawosławnej miejsce również szczególne, ponieważ dotyka samego serca życia duchowego. Cerkiew stawia przed nami w tym dniu wezwanie do pojednania, ukazując, że bez przebaczenia nie ma prawdziwego postu, a bez postu rozumianego duchowo nie ma drogi do odnowienia relacji z Bogiem. Teologia prawosławna widzi w Wielkim Poście nie jedynie czas zmiany zewnętrznych praktyk, lecz jako drogę powrotu człowieka do pierwotnej relacji z Bogiem, zerwanej przez grzech. Czytana w tę niedzielę Ewangelia o wygnaniu Adama z raju przypomina, że źródłem ludzkiego oddalenia od Boga jest zerwanie jedności, najpierw z Bogiem, a następnie z drugim człowiekiem. Starotestamentowy Adam, niezdolny do przyjęcia odpowiedzialności i do skruchy, przerzuca winę na Ewę, a w konsekwencji na samego Boga. Brak przebaczenia i brak miłości stają się początkiem duchowej śmierci. Wielki Post jest drogą odwrotną, drogą powrotu do raju przez odbudowanie zerwanej jedności. Cerkiew jasno naucza, że przebaczenie jest warunkiem tego powrotu, ponieważ Bóg objawia się jako miłość i miłosierdzie. Nie możemy wejść w przestrzeń Bożej miłości, jeśli sami trwamy w nieprzebaczeniu. Słowa Chrystusa z kazania na górze, jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i Ojciec przebaczy wasz niebiański. Jeśli zaś nie przebaczycie ludziom i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Są w teologii prawosławnej rozumiane nie jako groźba, lecz jako objawienie duchowego prawa. Serce zamknięte na drugiego człowieka nie jest zdolne przyjąć łaski daru. Przebaczenie jest także fundamentem ascezy. Post i modlitwa wspólnie z pokajaniem nie są w prawosławiu celem samym w sobie, lecz narzędziem uzdrowienia serca człowieka. Jeśli więc człowiek pości, lecz żywi urazę i gniew, lub nawet nienawiść, jego post staje się pustą, formalną, nie mającą sensu ani przyszłością rzeczywistością. Święci ojcowie wielokrotnie podkreślają, że demonów nie pokonuje się samym ograniczeniem pokarmów, lecz pokorą i miłością. Przebaczenie jest aktem największej pokory, ponieważ wymaga wyrzeczenia się własnego ja, własnego poczucia racji i krzywdy. W wymiarze eklezjalnym niedziela przebaczenia win przypomina, że Wielki Post przeżywamy nie indywidualnie, lecz jako wspólnota ciała Chrystusa. Cerkiew jest wspólną przestrzenią, a nieprzebaczenie rani tę jedność. Dlatego wzajemne proszenie o przebaczenie nie jest jedynie pięknym zwyczajem, ale głębokim aktem teologicznym. Uznaniem, że zbawienie dokonuje się we wspólnocie przez wspólnotę. I nie można iść ku zmartwychwstaniu, pozostając w stanie duchowego rozdarcia z bratem lub siostrą. Ostatecznie przebaczenie jest naśladowaniem samego Chrystusa, który na krzyżu modli się za swoich prześladowców. Wchodząc w Wielki Post z sercem gotowym do przebaczenia, wchodzimy na drogę krzyża, która prowadzi do Paschy. Cerkiew uczy nas, że tylko ten, kto przebacza, naprawdę pości. Tylko ten, kto pojedna się z bratem, może stanąć przed Bogiem w prawdzie. Dlatego przebaczenie nie jest dodatkiem do Wielkiego Postu, lecz bramą. Bramą, która wchodzi w czas pokajania, uzdrowienia i pobożnego oczekiwania na święto zmartwychwstania Chrystusa. Niedziela przebaczenia win jest czasem wejścia na drogę wielkopostną. Cerkiew przypomina, iż niejedzenie mięsa oraz od tej niedzieli również nabiału nie jest absolutnie dietą, lecz świadomą i dobrowolną ascezą, która ma pomóc oczyścić serce, uspokoić namiętności i wzmożyć opanowanie własnych pragnień. Rezygnacja z potraw mięsnych oraz pochodzenia zwierzęcego w postaci mleka, a co za tym idzie również serów oraz jaj, ma również głęboki wymiar moralno-etyczny. Mięso jest pozyskiwane poprzez zabijanie zwierząt, wyrządzanie im krzywdy. Nabiał z kolei przez odbieranie młodym ich naturalnego pokarmu. Narusza to naturalny, rajski porządek stworzonego przez Boga świata. Wielki Post przypomina więc, że zadaniem prawosławnego chrześcijanina nie jest jedynie stawanie się lepszym człowiekiem w relacji z Bogiem i drugim człowiekiem, ale także w relacji z całym Bożym stworzeniem. Celem wielkopostnej wędrówki jest ostateczny powrót do pierwotnej harmonii życia, jaką zgodnie z biblijnym przekazem wiedli przed swym upadkiem, grzechem pierworodnym, nasi prarodzice, Adam i Ewa w raju. poszcząc duchowo i cieleśnie, staramy się naśladować sposób istnienia, funkcjonowania oparty na posłuszeństwie Bogu, prostocie, pokoju, życiu bez zabijania i wykorzystywania innych.
Zmierzając do zakończenia naszej dzisiejszej rozmowy, podsumujmy ją odpowiedzią na pytanie, jak wierni powinni przeżyć ten okres przygotowawczy, aby Wielki Post nie był jedynie zmianą diety, a prawdziwą duchową drogą.
Okres przygotowawczy do Wielkiego Postu, zwany niedzielami przygotowawczymi, jest czasem, w którym wierni są zachęcani, by spojrzeć głębiej w swoje życie duchowe i przygotować duszę, serce, a nie tylko ciało, do przeżywania Wielkiego Postu. Cerkiew prawosławna uczy, że post nie jest jedynie rezygnacją z określonych pokarmów, ale drogą do wewnętrznego oczyszczenia, nawrócenia i pogłębionej więzi z Bogiem. W praktyce oznacza to, że każdy wierny powinien poświęcić uwagę zarówno modlitwie, jak i uczynkom miłosierdzia, wprowadzając w swoje życie zasady pokory, cierpliwości i samodyscypliny. W nauczaniu cerkwi podkreśla się, duchowy wymiar postu objawia się w trzech podstawowych obszarach: wstrzemięźliwości, modlitwie i miłosierdziu. Wstrzemięźliwość nie ogranicza się jedynie do powstrzymywania się od mięsa czy nabiału lub słodyczy, ale obejmuje także kontrolę nad słowem i czynem, unikanie plotek, gniewu czy zazdrości. Przykładem z życia codziennego może być świadome rezygnacje z negatywnych relacji w pracy czy rodzinie, zamiast skupiania się jedynie na tym, co znajduje się na naszym talerzu. Modlitwa w tym okresie staje się bardziej świadoma. To nie tylko odmawianie kanonów, czytanie psalterza, czy modlitw wieczornych i porannych, ale także krótkie, osobiste rozmowy z Bogiem w przeciągu dnia. Proszenie o siłę do zmiany, przebaczenie słabości, ale i również i dziękowanie Bogu za każdy przeżyty dzień. Miłosierdzie natomiast zachęca do konkretnego działania wobec naszego bliźniego, drugiego człowieka, zarówno poprzez pomoc materialną, jak i przez troskę o samotnych, chorych czy potrzebujących wsparcia duchowego. Nawet drobny gest, jak odwiedzenie chorego sąsiada, czy wspieranie ubogich, staje się częścią duchowej pracy nad samym sobą. Cerkiew uczy, że prawdziwy post wymaga przemiany serca, a nie tylko przestrzegania zewnętrznych reguł. Dlatego wierni powinni podejść do tego okresu z pokorą, uczciwie oceniając własne słabości i dążąc do nawrócenia. Wielki post staje się wtedy nie tylko dietą ciała, lecz prawdziwą drogą duchową, poprzez którą człowiek uczy się miłości, wytrwałości i bliskości z Bogiem. Okres przygotowawczy do Wielkiego Postu to czas, w którym cerkiew wzywa nas do spojrzenia w głąb samego siebie. Nie chodzi tu tylko o to, co kładziemy na naszym talerzu, ale o to, co nosimy w sercu. Wielki Post jest prawdziwą duchową drogą, czasem oczyszczenia, nawrócenia i pogłębienia więzi z Bogiem. Wielki Post staje się prawdziwą drogą duchową jedynie wtedy, gdy przemienia się nasze serce. Chodzi o uczucie i uczciwe spojrzenie na własne życie, o pokorę, o gotowość do zmiany. Udział w nabożeństwach, śpiew kanonów, hymnów, lektura Pisma Świętego, spowiedź, przyjmowanie Eucharystii. Wszystko to pomaga nam oczyścić duszę i przygotować się na radość zmartwychwstania. Niech więc nasze postanowienia nie ograniczają się jedynie do jedzenia. Niech będą wyrazem miłości, cierpliwości i bliskości z Bogiem. Tylko wtedy Wielki Post stanie się prawdziwą drogą, która prowadzi nas do światła i pokoju w naszych sercach.
Niedziele przygotowawcze do Wielkiego Postu tworzą duchową mapę, po której cerkiew prowadzi wiernych z wielką mądrością i troską. Przeżyte świadomie pomagają wejść w post z pokorą, nadzieją i gotowością do pojednania. Tak, by ten czas rzeczywiście stał się spotkaniem z Bogiem i drugim człowiekiem. Serdecznie dziękuję za rozmowę i poświęcony czas. Moim i Państwa gościem był dziś ojciec Dawid Bartoszuk, wikariusz parafii Wszystkich Świętych na Wygodzie w Białymstoku. Dziękuję. Sława Jezusu Chrystu.
Sława u wieki. Dziękuję serdecznie.
Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.